Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, przeczytam pierwsze 12 wierszy. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Ci za te błogosławieństwa, dziękujemy Ci za kazanie na górze, dziękujemy Ci za Twojego Syna, który wypowiedział te słowa do nas. Prosimy Cię o to, abyś teraz oświecił nasze serca światłem Twojego Ducha, abyśmy pojęli ich głębię, ich znaczenie, a także abyśmy przyjęli je we właściwy sposób, aby one przemieniły nas, nasze życie, na podobieństwo Twojego Syna, którego imieniu modlimy się teraz do Ciebie. Amen. Kazanie Jezus rozpoczyna kazanie na górze od błogosławieństw. Nie będę ich wszystkich dokładnie omawiał. Dla zainteresowanych odsyłam was wszystkich na naszą stronę internetową, gdzie są wykłady z obozu ostatniego rodzinnego, gdzie każde błogosławieństwo było dokładnie omówione. Dzisiaj jednak chciałbym powrócić do tych błogosławieństw i zwrócić uwagę na ich ogólne przesłanie. Kazanie na górze oczywiście rozpoczyna się od błogosławieństw. Wielu komentatorów, w tym m.in. Luther, zwrócił uwagę na to, że Jezus rozpoczyna swoje kazanie na górze w szczególny sposób. Rozpoczyna tak, jak dobry kaznodzieja, po to, aby uchwycić naszą uwagę, po to, aby nas zainteresować, zaciekawić, po to, abyśmy chcieli wysłuchać reszty, która jest rozbudowaniem tego, co znajdujemy na początku. Luther nie był sentymentalnym człowiekiem, bynajmniej. Lutra często się przedstawia, nie? Jako takiego żarłoka i pijaka, rubasznego człowieka, który lubił dobrze zjeść, dobrze wypić i pożartować z kolegami. Ale Luther, ten właśnie w ogóle niesentymentalny człowiek, nazwał te słowa przecudnym, słodkim i genialnym rozpoczęciem kazania, które ma właśnie na celu zachęcić i umotywować słuchaczy do wysłuchania, nie tylko do wysłuchania reszty kazania, ale przede wszystkim do podążenia za Chrystusem. Jeszcze raz zwracam uwagę na to, do kogo Jezus zwraca się w kazaniu na górze. Jak wyraźnie Mateusz mówi nam, Jezus zwraca się do swoich uczniów, a więc do tych, którzy już odpowiedzieli na Jego powołanie i poszli teraz za Nim. Jezus jest więc jak Mojżesz, jak Aaron na pustyni, którzy zachęcają Hebrajczyków do tego, by tak jak podążyli za nimi z Egiptu, wyszli za nimi z Egiptu, aby szli dalej i doszli do miejsca, do którego mają pójść. Nie? Pamiętamy o tym, że pielgrzymka nigdy nie jest celem samym sobie. Nie? Pielgrzymka zawsze ma nas dokądś doprowadzić. Wyjście z Egiptu miało doprowadzić nas do ziemi obiecanej. Pójście za głosem Chrystusa ma nas doprowadzić do celu, którym jest Królestwo Boże. Błogosławieństwa mówią więc o pewnej postawie, o pewnym zachowaniu, o których będzie mowa dalej w kazaniu na górze. Wielu biblistów, tak jak już mówiłem, przyrównuje kazanie na górze do kazania, które wygłosił, czy też powtórzył za Bogiem Mojżesz z góry Synaj. Błogosławieństwa często są przyrównywane do dekalogu. Czasami są nazywane wręcz nowym dekalogiem. Nie, żeby stary dekalog nas już nie obowiązywał, ale chodzi o to, że błogosławieństwa przypominają, mówią nam o w sumie w gruncie rzeczy podobnych sprawach, o których mówił nam dekalog, ale w nowej sytuacji. Nie? Jest to dekalog przekazany nam w nowej sytuacji, dlatego że teraz żyjemy już w nowym świecie. Nie? Stary świat zginął wraz ze śmiercią, zmartwychwstaniem Chrystusa i zburzeniem Jerozolimy w 70 roku. My teraz żyjemy po drugiej stronie. tego chrztu, którym była śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Błogosławieństwa, jak mnie trudno jest zauważyć, są przede wszystkim obietnicami. Chrystus obiecuje nam pewne rzeczy, obiecuje nam nagrodę w niebie, obiecuje nam Królestwo Boże, obiecuje nam ziemię całą. Mówi, to wszystko będzie wasze. Błogosławieństwa są obietnicami i tym samym, przez to, że obiecują nam dobre rzeczy, rzeczy, do których dążymy, rzeczy, o które warto zabiegać, są dla nas również pocieszeniem. Nie? I myślę, że przede wszystkim Jezus w kazaniu na górze chce nas po prostu pocieszyć. To nie jest tak, jak niektórzy ludzie mówią, że o, tutaj Jezus przedstawia nam nie do spełnienia program etyczny, nie? Wymagania i żądania, których dekalogu trudno było, według dekalogu trudno było żyć, nie? Ale według kazania na górze, o, któż jest w stanie, nie? Może jakiś święty Franciszek albo inny Dominik. Być może, ale my zwykli śmiertelnicy na pewno nie. A jednak myślę, że warto podkreślić to, iż kazania na górze, co widzimy zwłaszcza w błogosławieństwach, są pocieszeniem, zawierają pocieszenie. Więc zobaczcie, że gdy czytamy zwłaszcza błogosławieństwa, jesteśmy w stanie utożsamić się z tymi wszystkimi sytuacjami, które tam są opisane. Któż z nas nie czuje się ubogim w duchu? Któż z nas nie smuci się, przynajmniej od czasu do czasu? Nie łaknie i pragnie sprawiedliwości, zwłaszcza jeśli ktoś skrzywdzi nas i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to, kto wie, czy to nie jest główny powód, dla którego w ogóle zajmujemy się religią. Kto wie, czy to nie jest w ogóle jedyny, jeśli nie główny powód tego, że przychodzimy na nabożeństwo, tego, że czytamy Biblię, tego, że czytamy literaturę chrześcijańską. Nie? Szukamy, wszyscy szukamy pocieszenia. Nie? Wszyscy w ten czy w inny sposób cierpimy, przechodzimy przez różne próby, trapią nas różne troski i dlatego też przychodzimy do Boga, przychodzimy do Jezusa, dlatego że szukamy przede wszystkim pocieszenia. Nie wiem, kto z was czytał książkę Richarda, tak on chyba się nazywa, Richard Dawkins, tak? Jaki to jest polski tytuł? The Delusion of God, nie, The God Delusion. Bóg urojony. Nie? Czytaliście tę książkę? Jeśli nie, to nie musicie czytać. Marek ją streścił w ostatnim numerze Reformacji w Polsce. Ale tam między innymi Dawkins stwierdza, że przyznaje rację, że ludzie znajdują pocieszenie w religii. Ale zaraz stwierdza, ale to jeszcze nie czyni religii prawdziwą. Nie? Czymś prawdziwym. To, że ludzie znajdują pocieszenie w religii, nie oznacza, że Bóg istnieje. Z drugiej strony pytanie, co w zamian ma do zaproponowania pan Dawkins? Nie? Gdzie on znajduje pocieszenie? Jak poczytacie filozofów, naukowców, zwłaszcza filozofów, którzy zajmują się filozofią nauki, to wszędzie znajdziecie, nie znajdziecie tam żadnego pocieszenia. Nie? Znajdziecie tam to, co ludzie nazywają brutalną, nagą prawdą, która mówi nam co? Że życie jest bez sensu. Nie? Że nawet nie wiadomo, czy w ogóle istniejemy. I jedyne, co jesteśmy w stanie znaleźć w filozofii nauki, to jest jeden wielki sceptycyzm. I zakwestionowanie wszystkiego, nawet tego, że jesteśmy w stanie cokolwiek zakwestionować. Nie? A więc z takim pocieszeniem przychodzi do nas Dawkins. I czuję się bohaterem, bo mówi, ja zrezygnowałem z wszelkich iluzji. Nie? Nie znajdziemy w niczym pewnego pocieszenia. Stąd też ten cytat, który znajdziecie na końcu prawa nabożeństwa. Człowiek pytający, dlaczego jego dni są krótkie, nie szuka odpowiedzi w algebraicznej kwantowej teorii pola. To wie, co to jest algebraiczna kwantowa teoria pola. Ja do wczoraj też nie wiedziałem. Dlatego nie szukamy tam pocieszenia. Nie? Gdy pytamy się, dlaczego nasze dni są krótkie. Dlaczego? Musimy przechodzić przez te wszystkie sytuacje, które Jezus opisuje w błogosławieństwach. A zatem, przede wszystkim Jezus zwraca się do nas. Zobaczcie, to jest pierwsze z Jego 5 wielkich kazań, jakie znajdujemy w Ewangelii Mateusza. I on zaczyna właśnie od tego, od czego wydaje się, że w ogóle powinniśmy zaczynać, nie? Od pocieszenia. W ten sposób rozpoczyna się również katechizm heidelberski. Jak brzmi pierwsze jego pytanie? Nie? Gdzie znajdę pociechę w mojej niedoli? I odpowiedź brzmi, znajdę pociechę tylko i wyłącznie w Chrystusie, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. I też Jezus, gdy rozpoczynał swoją służbę, jak to czytamy w innych Ewangeliach, nie tylko od Mateusza, rozpoczyna właśnie od tego przesłania. Mówi, że przybliżyło się Królestwo Boże i dlatego właśnie mamy pokutować i nawrócić się, abyśmy mogli do Niego wejść. W Ewangelii Łukasza Jezus, gdy po raz pierwszy w tej Ewangelii wstępuje do synagogi, jakie słowa czyta? Skąd czyta te słowa? Czyta z 61 rozdziału Księgi Izajasza, gdzie znajdujemy takie właśnie słowa. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, aby ogłosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Pańskiej i dzień pomsty naszego Boga, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, aby rozweselić płaczących na Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Nazwią ich terebintami, czyli dębami sprawiedliwości, szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia, zbudują prastare rumowiska, podniosą z gruzów dawne budowle, odnowią miasta zburzone, świecące pustkami od wielu pokoleń. Staną obcokrajowcy, by paść waszą trzodę, cudzoziemcy będą u was orać i uprawiać winnice. Wy zaś będziecie nazwani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga waszego. Zużyjcie bogactwo narodów, dobrobyt ich sobie przywłaszczcie. Ponieważ hańba ich jest zdwojona, poniżenie i zniewagi były ich udziałem, przeto w swej ziemi odziedziczą wszystko w dwójnasób i zażywać będą wiecznego szczęścia. Albowiem ja, Pan, miłuję praworządność, nienawidzę grabieży i bezprawia, oddam im nagrodę z całą wiernością i zawrę z nimi wieczne przymierze. Zatem jeszcze raz krótka lekcja historii. Nasza historia rozpoczęła się od Złotego Wieku. Grecy też mieli swój Złoty Wiek. My też mamy swój Złoty Wiek. To nas różni od Greków. Już my nie próbujemy wrócić do Złotego Wieku, nie? Ale z Bożym błogosławieństwem próbujemy stworzyć jaki wiek? Platynowy, powinniśmy powiedzieć, wiek. Nasz Złoty Wiek trwał jak długo? Tylko jeden dzień. Nawet nie cały dzień. Rano Bóg stworzył Adama. Wieczorem Adam już był przeklęty. Adam cieszył się z tego błogosławionego życia w ziemi jeden tylko przez jeden dzień. Miał wszystko, co potrzebował, by się rozmnażać, napełniać ziemię, czynić ją sobie poddaną. W piśmie człowiek błogosławiony przez Boga przyrównany jest do drzewa zasadzonego nad potokiem, które wydaje swój owoc we właściwym czasie. Błogosławiona kobieta jest przyrównana do płodnego szczepu winnego. Jednak to wszystko utraciliśmy ze względu na nasz błąd, ze względu na upadek Adama. Nie cieszymy się już Bożym błogosławieństwem, tak jak Adam cieszył się tym w ogrodzie Eden. Rzeczywistość zwraca się przeciwko nam. Pole rodzi osty, poród boli, a dom niszczy wróg. Z powodu grzechu nie rozkwitamy, nie jesteśmy w stanie rozkwitnąć, nie jesteśmy w stanie dojrzeć, nie jesteśmy w stanie wydać słodkich owoców. Nasze nadzieje są płonne, a nasze plany z góry są skazane na porażkę. To nie znaczy, że nie powinniśmy snuć żadnych planów. Pismo zachęca nas do tego, jednak musimy pamiętać o tym, że całe nasze życie jest w gruncie rzeczy jedną wielką improwizacją. Nawet nasi najlepsi wodzowie są jacy? Politowanie godni. Nie? Wciąż mamy nadzieję, wciąż się łudzimy, że a nuż widelec przy okazji następnych wyborów pojawi się jakiś prawdziwy Mesjasz. Jak wiecie, ostatnio byłem w Ameryce. Muszę wam o tym powiedzieć. Kto zostanie przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych? Barack Obama. Widzieliśmy książkę dla dzieci napisaną. Takich żywot świętych albo życie Jezusa. Pewnie macie takie książki w domu i czytacie je swoim dzieciom. Ta jednak różniła się tym, że nie opowiadała o Jezusie, ale o kim? O Baracku Obamie. Widzieliśmy świece takie, jakie się zapala w niektórych kościołach. One zwykle noszą na sobie podobiznę jakiegoś świętego. Zapalenie takiej świecy oznacza co? Modlitwę wznoszoną do danego świętego. W Stanach Zjednoczonych sprzedają takie świece z wizerunkiem kogo? Baracka Obamy. Nie? To jest nowy Mesjasz. To jest nasz Zbawiciel. Wiążemy z Nim wielkie nadzieje. Łudzimy się, że człowiek jest w stanie radykalnie zmienić rzeczywistość, w której żyjemy. Że oto pojawi się człowiek, który sprawi, że spłata kolejnej raty kredytu nie będzie nas boleć. Nie? A jednak Pismo mówi, że nawet nasi najlepsi wodzowie, nawet Barack Obama jest politowanie godny. Nie mówiąc o naszych polskich rodzimych politykach. Właśnie do tej rzeczywistości przychodzi Jezus jako prawdziwy Mesjasz, ten, który spełnia obietnice, ten, który jest w stanie i chce dać nam to wszystko, co obiecuje i ogłasza błogosławieństwo, czyli obietnicę pełni życia. Tak jak zapowiedzieli to synowie Koracha w psalmie 85. Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba. Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość pójdzie przed nim, po śladach jego kroków zbawienie. Jezus zatem ogłasza, że przyszedł spełnić te właśnie nadzieje. Kazanie na górze jest w gruncie rzeczy stwierdzeniem. Oto przyszedłem, by spełnić te wszystkie obietnice i te wasze nadzieje. Jednak zdaje się spełniać je w dość paradoksalny sposób. Zobaczcie, ubóstwo, smutek, głód, prześladowania są przeciwieństwem błogostanu. Nie w ten sposób definiujemy szczęście. Stoicy próbowali to jakoś racjonalnie rozwiązać i stwierdzić, że w gruncie rzeczy ubóstwo, smutek, głód i prześladowania nie są niczym złym. Czy nawet one są dobre. Pismo mówi, nie, to są rzeczy złe. Nie powinniśmy cieszyć się nimi, samymi, w sobie. Dlatego, że one rzeczywiście są przeciwieństwem błogostanu. A jednak Jezus zdaje się mówić, że w tym wszystkim, pośród tego wszystkiego, jesteśmy błogosławieni ze względu na to, co nas czeka. Z tego też powodu, niestety, niektórzy twierdzą, że w Nowym Przymierzu, inaczej niż w Starym, możemy cieszyć się tylko duchowymi błogosławieństwami. Duchowymi oczywiście w cudzysłowie. Na inne nie mamy co liczyć. Co więcej, liczyć na materialne błogosławieństwa byłoby nie po chrześcijańsku, mówią niektórzy. Ale wydaje się, że Jezus nie to miał na myśli. Nie mówił o błogosławieństwach i nadziejach, które są po prostu niematerialne, nie? Czyli na które nie mamy co żywić nadziei w tym życiu. W przyszłym, kto wie, być może, a w tym na pewno nie. Przecież nie mówi, że głodni i ubodzy na zawsze pozostaną w tym, znów w cudzysłowie, błogosławionym stanie. Lecz obiecuje czas, kiedy ich stan radykalnie się zmieni. Kiedy przestaną być prześladowani, wręcz przeciwnie, i wręcz ze względu na prześladowania, które przeszli, otrzymają nagrodę. Stwierdza po pierwsze, że do ubogich należy królestwo. Mówi, że to królestwo należy do nich już teraz, a nie gdzieś tam kiedyś w przyszłości. Jak Asaf, czyli autor psalmu 73, pamiętacie ten psalm? Chyba jeden z najczęściej czytanych psalmów, dlatego że on w bardzo dosadny sposób opisuje znów nasze codzienne doświadczenie. Doświadczenie tego, że człowiekowi sprawiedliwemu zwykle źle się powodzi. Nie? Powodzi się zwykle temu, kto nie robi sobie nic, żadnych skrupułów ani wyrzutów sumienia. Tam w 73 psalmie ubodzy w duchu wiedzą, że, jak stwierdza Asaf, ubodzy w duchu wiedzą, że powodzenie nikczemników i ludzi bez skrupułów jest tylko chwilowe. Nie tylko, że ono się kiedyś skończy, ale wręcz, że Bóg powoła ich na sąd za całe zło, którego się dopuścili. Dlatego też ubogi w duchu nie zabiega o tymczasowe bogactwa w sposób, w jaki zabiega o nie człowiek nikczemny i bez skrupułów. Ubogi w duchu wie, że jeśli taka będzie wola Boża, otrzyma również takie powodzenie, jakim cieszy się człowiek nikczemny, a nawet większy. Ale wie też, że największym skarbem na świecie jest Królestwo Boże. Dlatego też Jezus dalej w Ewangelii Mateusza przyrównuje Królestwo Boże do czego? Do perły niezwykłej wartości, dla której warto jest co zrobić? Sprzedać wszystko, by ją posiąść. Dlatego Jezus przyrównuje Królestwo Boże do skarbu zakopanego w ziemi, dla którego warto co zrobić? Znów, stracić wszystko, kupić rolę i wykopać ten skarb. Dlatego też Jezus mówi wielokrotnie w Ewangeliach, słuchajcie, nie, co z tego, że cały świat zyskacie, jeśli na duszy swojej poniesiecie stratę. Nie? Lepiej jest stracić wszystko po to, by zyskać Chrystusa, uratować swoją duszę i w wyniku tego posiąść ziemię. A więc znowu, chodzi o kolejność, w jakiej dążymy do pewnych rzeczy, w jakiej zabiegamy o rzeczy. Chodzi o naszą listę priorytetów, o nasz system wartości, według którego kierujemy się w życiu. Ubogi w duchu pamięta, że w ostatecznym rozrachunku wszystko zależy od Bożego zmiłowania. A więc więc o nie, o Boże zmiłowanie zabiega w pierwszej kolejności. W gruncie rzeczy to nie jest proste, nie? Zaufać całkowicie Bogu, zdać się całkowicie na Boga, ale jak już słyszeliśmy przy okazji kazania z księgi Hioba, nie? To jest istotą naszej relacji z Bogiem. Zaufać Bogu, zdać się na Niego. Nie, nie tylko wtedy, gdy nam się powodzi, ale zwłaszcza wtedy, gdy świat zdaje się obracać przeciwko nam. Dalej Jezus mówi, smucący będą pocieszeni. Przy czym ich smutek nie jest smutkiem samolubnym. Dzisiaj my bardzo często smucimy się, ale w sposób samolubny. Nawet gdy smucimy się z powodu naszych grzechów, bardzo często jest to smutek samolubny. Nie? Dlaczego smucimy się z powodu naszych osobistych grzechów? Nie? Bo chcielibyśmy być lepszymi ludźmi, bo chcielibyśmy, żeby ludzie widzieli w nas kogoś dobrego, sprawiedliwego, godnego pochwały i tak dalej. Wydaje mi się, że smutek, o którym Jezus tutaj mówi, jest po części tym smutkiem, ale jest też większym smutkiem, który znów nie skupia się tylko na nas, nie? Nawet w naszym smutku nie powinniśmy skupiać się na sobie. Jest to smutek nie tylko z powodu własnego grzechu, ale przede wszystkim chyba z powodu stanu świata. Stanu, w jakim świat znalazł się ze względu na grzech. Na grzech Adama, na grzech każdego z nas, na grzech tych wszystkich, którzy żyli przed nami. Świata, w którym źli triumfują, a prawi cierpią prześladowania. Widzisz, to nie jest świat, który by nas cieszył. Nie? To nie jest świat, w którym chcemy żyć. Jezus obiecuje jednak, że przestawi świat znowu na właściwe tory. Jezus obiecuje, że te wszystkie zasady, które znajdujemy, na przykład w przypowieściach Salomona, nie będą już tylko opisywać zwykłą tendencją albo idealny jakiś stan, ale nierzeczywisty rzeczy, ale będą. Przyjdzie czas, gdy przypowieści Salomona będą opisywać nam zwykły, normalny stan rzeczy. Że ludzie uczciwi i pracowici będą cieszyć się owocami swojej pracy, że nikt nie przyjdzie, by zagrabić im to, co wypracują, że tyran nie wygra już żadnej wojny, że kłamstwo nie splamie już żadnej prawdy. Nie? Z tą obietnicą Jezus przychodzi do nas i potwierdza ją w błogosławieństwach. A przede wszystkim potwierdza ją w swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Dalej mówi, że cisi posiądą ziemię. Zapowiadał tu już Dawid w psalmie 37. Tu jedna uwaga. Błogosławieństwa powinny wam się kojarzyć przede wszystkim z dwoma psalmami, które bardzo łatwo jest zapamiętać. 73 i 37. Nie? 7-3 i 3-7. Albo 3-7 i 7-3. Wydaje się, że one stanowią główne tło dla błogosławieństw. W psalmie 37 Dawid mówi: nie unoś się gniewem z powodu złoczyńców, ani nie zazdrość niesprawiedliwym, bo znikną tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zielenia. Więc wydaje się, że kiedy Jezus mówi o cichych, którzy posiądą ziemię, ma na myśli nie to, że mam być obojętny na zło i krzywdę, która dzieje się naszym bliźnim, a także nam, ale raczej, że powinniśmy na to zło i krzywdę reagować we właściwy sposób. Nie, nie gniewem na gniew, nie uderzeniem na uderzenie, ale w mądry sposób. Znów powierzając wszystko naszemu Panu. Później więcej będę mówił o tym. Jezus w końcu stwierdza, że jak ktoś uderzy nas w prawy policzek, powinniśmy stawić też lewy. Wydaje się, że tam rozwija bardziej tę myśl. Ale znów, to nie chodzi o to, żebyśmy zobojętniali, żebyśmy stwierdzili, a zawsze tak było i zawsze tak będzie, zawsze źli ludzie będą wygrywać wybory, nic się nie zmieni na tej ziemi. Nie, Jezus mówi, nie wolno wam być obojętnym na takie rzeczy. Nie wolno wam stracić nadziei na to, że w końcu przyjdzie czas, kiedy wszystko się odwróci. Dlatego też Dawid zachęca nas. Miej ufność w Panu i postępuj dobrze. Mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twojego serca. Powierz Panu swoją drogą i zaufaj Mu. On sam będzie działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło. O tym też Jezus mówi dalej. Kazanie na górze. a Twoja słuszność jak południe. Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj. Nie oburzaj się na temu, komu się szczęści w drodze, na człowieka, co obmyśla zasadzki. Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość. Nie oburzaj się, to wiedzie tylko ku złemu. Złoczyńcy bowiem wyginą, a ufający Panu posiądą ziemię. Dalej Jezus mówi, że łaknący i pragnący sprawiedliwości posiądą ziemię. Sprawiedliwości stanie się zadość. Zły nie uniknie kary, a skrzywdzonym wyrównane zostaną wszelkie straty.